Ekonomia dla dobra wspólnego między nauką a populizmem. Współczesna ekonomia, w ujęciu Jeana Tirola i Elżbiety Mączyńskiej, wykracza poza technokratyczne modele. Staje się dyscypliną rekonstrukcyjną, której celem jest analiza warunków sprzyjających podejmowaniu dojrzałych decyzji społecznych w obliczu rzadkości, nierówności i niepewności. Artykuł analizuje rolę ekonomisty jako mediatora między światem obiektywnych zależności, społecznymi roszczeniami do sprawiedliwości i subiektywnymi przekonaniami. Demaskuje populizm jako uproszczoną narrację, która wykorzystuje uprzedzenia i ignoruje złożoność procesów gospodarczych. Jeżeli przyjąć, że nowoczesne społeczeństwo jest złożoną maszyną koordynacji działań niezliczonych jednostek, to ekonomia staje się jej analitycznym jądrem. To tutaj rozstrzygają się kluczowe kwestie władzy i sprawiedliwości dystrybutywnej. Jean Tirole, formułując projekt ekonomii dla dobra wspólnego, proponuje ujęcie, w którym dyscyplina ta nie definiuje ostatecznych celów życia zbiorowego. Zamiast tego, z chirurgiczną precyzją, usiłuje odróżnić cele od środków. Rola ekonomistów nie polega na podejmowaniu decyzji politycznych, lecz na identyfikowaniu powtarzalnych wzorców i przekazywaniu aktualnego stanu wiedzy. To świadoma rezygnacja z pokusy technokratycznej dominacji. Ekonomia służąca dobru wspólnemu musi być pomyślana jako chłodna analiza warunków, w jakich instytucje umożliwiają społeczeństwom podejmowanie decyzji. Kiedy Jean Tirole przypomina, że przy pierwszym kontakcie z problemem ekonomicznym nasza intuicja niemal zawsze zawodzi, wskazuje na fundamentalny konflikt. To zderzenie między spontanicznym tłem świata przeżywanego a wymogami dyscypliny, która zmusza do myślenia w kategoriach skutków pośrednich i równowag ogólnych. W ten sam nurt wpisuje się polska refleksja profesor Elżbiety Mączyńskiej. Od lat demaskuje ona ekonomię zredukowaną do krótkoterminowego fetyszu wzrostu. Gospodarka nie jest celem samym w sobie, istnieje wyłącznie po to, by poprawiać jakość ludzkiego życia. Punkt ciężkości wędruje zatem z produktu na osobę, a z bezdusznej ilości na złożoną kompozycję trzech sfer: gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Rozwój jest możliwy tylko przy harmonijnym wzroście wszystkich trzech wymiarów. Zaniedbanie któregokolwiek z nich skazuje całą konstrukcję na kruchość, czyniąc ją podatną na populistyczne eksplozje rezentymentu. Wzrost jest bowiem jedynie środkiem, nigdy celem. Prawdziwym celem jest zrównoważony rozwój społeczny, którego sam rynek nie potrafi zapewnić i który wymaga aktywnej, odpowiedzialnej interwencji państwa. Aby ekonomia mogła pełnić funkcję dyscypliny publicznej, zawód ekonomisty trzeba postrzegać jako specyficzną praktykę mediacji. Ekonomista staje się pośrednikiem między trzema różnymi porządkami. Pierwszy to świat obiektywnych zależności, rządzony żelazną logiką rzadkości i twardych tożsamości rachunkowych. Drugi to świat społeczny, w którym ludzie domagają się sprawiedliwości i uznania. Trzeci wreszcie to świat subiektywny, przestrzeń naszych przekonań, emocji i nadziei. Zadaniem eksperta jest ujawnianie mechanizmów, które dla uczestników gry pozostają niewidoczne. Ekonomista przypomina tłumacza w sporze, gdzie strony posługują się pozornie tym samym językiem, lecz ich słowa zakorzenione są w odmiennych doświadczeniach. Musi mieć odwagę, by powiedzieć wprost, że niektóre pociągające rozwiązania stoją w sprzeczności z arytmetyką dostępnych zasobów. Populizm gospodarczy można zrekonstruować jako toksyczną synergię trzech zjawisk. Na pierwszym poziomie mamy radykalne uproszczenie złożonych problemów do postaci chwytliwej narracji. Drugi wymiar to instrumentalne wykorzystanie naszych uprzedzeń poznawczych, skłonności do koncentracji na łatwo identyfikowalnej ofierze i niechęci do rozważania skutków pośrednich. Wreszcie na trzecim poziomie funkcjonuje głęboka pogarda dla mechanizmów rachunkowych i żelaznych tożsamości budżetowych państwa. Jean Tirole opisuje populizm jako polityczne żniwa zbierane na polu społecznych frustracji. W świecie, gdzie heurystyki myślowe dominują nad analizą, łatwiej jest sprzedać opowieść o spisku elit, niż wyjaśnić subtelną logikę handlu międzynarodowego czy kontrintuicyjną naturę podatku węglowego. Warto przyjrzeć się tej relacji przez pryzmat trzech odmiennych scenografii instytucjonalnych. W wielu gospodarkach arabskich opartych na surowcach, ekonomia jest podporządkowana logice dystrybucji petrodolarów. Populizm przybiera tu formę transakcyjną. Państwo kupuje lojalność obywateli poprzez subsydia, co paraliżuje innowacyjność. W Ameryce Północnej, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pole gry jest inne. Najbardziej wyrafinowane narzędzia analityczne bywają tam przechwytywane przez gigantów technologicznych, służąc maksymalizacji zysku, a nie dobru wspólnemu. Populizm w tym wydaniu to festiwal obietnic radykalnych cięć podatkowych i ekonomicznego nacjonalizmu. Unia Europejska prezentuje obraz jeszcze bardziej ambiwalentny. Z jednej strony silna tradycja państwa opiekuńczego, z drugiej technokratyczna warstwa zarządzania, postrzegana jako pozbawiona demokratycznej legitymacji. Populizm żeruje na tych błędach, proponując rozwiązania samobójcze, takie jak rozpad wspólnej waluty. Różnica między tymi modelami dotyka samego sedna tego, jak wiedza ekonomiczna zostaje wpleciona w praktyki uzasadniania władzy. Do tej skomplikowanej układanki gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji dorzuca zupełnie nowy wymiar. Jako technologia ogólnego zastosowania, sztuczna inteligencja przemeblowuje fundamenty gospodarki. Międzynarodowe raporty nie pozostawiają złudzeń. Automatyzacja zadań dotknie znaczną część miejsc pracy w krajach rozwiniętych. W świecie, gdzie algorytmy samodzielnie generują prognozy, ekonomista musi na nowo zdefiniować swoją tożsamość. Jego przewaga nie leży już w żmudnej ekonometrii, lecz w zdolności do krytycznej interpretacji wyników. Brak refleksji nad poznawczą rolą tych narzędzi grozi kryzysami nowego typu. Rola ekonomisty przesuwa się w stronę strażnika odpowiedzialnej adopcji technologii. Musi on projektować takie ramy instytucjonalne, które nie pozwolą, by informacja stała się narzędziem wykluczenia. Co bowiem począć, gdy rynek i technologia stają się zbyt dobre w różnicowaniu ludzi? Współczesny paradygmat ekonomii zdemontował klasyczny wizerunek człowieka ekonomicznego. W krwiobieg teorii wstrzyknięto wnioski ekonomii behawioralnej pokazujące, że jesteśmy istotami targanymi brakiem silnej woli i nadmiernym optymizmem. Ekonomia informacji ujawniła, że wiedza między uczestnikami rynku rozkłada się asymetrycznie. Z kolei ekonomia instytucji dowiodła, że normy społeczne i reputacja wpływają na efektywność bodźców równie mocno, co stawki podatkowe. Ta nowa prawda o człowieku jest jednak przyjmowana wybiórczo. Globalny biznes chętnie adoptuje teorię gier do targetowania konsumentów, ale entuzjazm ten słabnie, gdy te same narzędzia służą do wiwisekcji monopolistycznych pozycji rynkowych. Aby rozplątać węzeł ekonomii i populizmu, posłużmy się łamigłówką z zakresu rachunku zdań. Wyobraźmy sobie trzy twierdzenia. Petaro oznacza, że polityka jest populistyczna, Q oznacza, że jest ona ekonomicznie uzasadniona, R oznacza, że większość wyborców ją popiera. Demokratyczna zasada mówi, jeśli większość coś popiera, R, to jest to uzasadnione Q. Ekonomista twierdzi, jeśli polityka jest populistyczna, P, to nie jest uzasadniona, nie Q. Populista dodaje, jeśli polityka obiecuje niemożliwe, P, to większość ją poprze, R. Jeśli wszystkie te zasady uznamy za prawdziwe, otrzymujemy podręcznikową sprzeczność. Ta sama polityka jest jednocześnie słuszna i niesłuszna. Rozwiązanie wymaga odrzucenia przynajmniej jednej z reguł. Ekonomista w duchu Tirolea odrzuci zasadę pierwszą. Przekonanie, że prawda o gospodarce podlega głosowaniu. Populista odrzuci wiedzę ekspercką. Istnieje jednak trzecia droga. Zakwestionowanie samej definicji populizmu i szukanie polityk, które realnie wspierają rozwój, zyskując jednocześnie społeczną akceptację. Gdy odbiorcą analizy staje się zarząd korporacji czy doradca strategiczny, refleksja nad populizmem staje się twardym narzędziem zarządzania ryzykiem. Liderzy biznesu muszą zrozumieć, że sama ekonomiczna racja nie wystarczy, by zdobyć społeczną legitymację. Konieczny jest wysiłek przekładu. Ignorowanie społecznych i ekologicznych kosztów działalności przestaje być problemem etycznym, a staje się twardym ryzykiem finansowym. Strateg musi zadać pytanie, czy wdrażane rozwiązania budują, czy erodują zaufanie, kapitał, bez którego system nie przetrwa. Jean Tirole sugeruje, że populizm to precyzyjna technologia politycznego phishingu. Mechanizm jest prosty. Namierza się łatwą do zidentyfikowania ofiarę, obiecuje natychmiastowy transfer dóbr, a koszty przerzuca na anonimową grupę przyszłych podatników. W polskiej praktyce parlamentarnej wybór między ekonomią środków a ekonomią narracji jest zazwyczaj rozstrzygany na korzyść tej drugiej. Możemy wyróżnić cztery typy populizmu. Pierwszy to populizm redystrybucyjny totalny. Obiecuje wzrost wydatków bez podnoszenia podatków, traktując dług jako abstrakcję. To błąd łatwo identyfikowalnej ofiary w czystej postaci. Drugi typ to populizm liberalno-komfortowy. Używa języka racjonalności wobec systemu, jednocześnie gwarantując każdej konkretnej grupie interesu, że jej przywileje pozostaną nietykalne. to odmiana instytucjonalnej hipokryzji. Trzeci typ, tożsamościowo-protekcjonistyczny, redukuje dobro wspólne do dobra narodowego, definiowanego w opozycji do obcych. Tutaj każda próba wprowadzenia instrumentów rynkowych, jak cena emisji dwutlenku węgla, jest uznawana za zamach na suwerenność. Wreszcie czwarty typ, populizm moralno-redystrybucyjny, posługuje się kategoriami wyzysku, ale bez rzetelnego rachunku środków. Obiecuje ekspansję państwa finansowaną z opodatkowania bogatych w skali, która jest arytmetycznie niemożliwa. Wyobraźmy sobie posiedzenie Sejmu, gdzie ekonomista usiłuje przebić się z komunikatem, że nie da się jednocześnie zwiększać wydatków i nie ruszać przywilejów. Sala odpowiada chórem, że pan sieje defetyzm i nie rozumie ludu. W tym momencie roszczenie do prawdy zostaje rozpuszczone w roszczeniu do popularności. Jednak przyszłość nie daje nam ucieczki od myślenia w kategoriach rzadkości i odpowiedzialności. Nie ma algorytmu, który zastąpi trud tworzenia instytucji. Profetyczna racjonalność ekonomisty polega na wskazywaniu kierunków, które poszerzają przestrzeń ludzkiej autonomii. Ekonomista, który przyjmuje ten program, przestaje być księgowym kapitalizmu. Staje się budowniczym mostów między ekspertami a obywatelami. W epoce prostych odpowiedzi jego zadaniem jest przypominanie, że od jakości naszych dzisiejszych wyborów zależy kształt świata, w którym przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom. W świecie, gdzie algorytmy i kryzysy globalne definiują przyszłość, nie ma technicznych trików na uniknięcie myślenia o rzadkości, odpowiedzialności i solidarności. Nie istnieje algorytm, który zastąpi trud tworzenia instytucji, w których roszczenia do prawdy i słuszności poddaje się krytyce. Czy odważymy się budować mosty między światami, zamiast wznosić mury ignorancji, by nie stać się ofiarami własnych, pozornie prostych rozwiązań?